mój ulubiony święty.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinie śmierci mojej wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twoimi chwalił Cię na wieki wieków. Amen. To słowa modlitwy świętego Ignacego Loyoli, mojego patrona. Nazywam się Adam Ignacy Szymański. Imię Ignacy dostałem po moim ojcu chrzestnym, który był starszym bratem mojego ojca, siódmym synem w rodzinie. I jak było w przedwojennej Polsce, siódmy potomek męski w rodzinie miał za ojca chrzestnego prezydenta Rzeczypospolitej. W tym wypadku prezydentem był Ignacy Moślicki, dlatego też takie imię otrzymał mój ojciec chrzestny. Święty Ignacy z Loyoli, patron niezwykły, wspaniały, silny, mocny. Żył w latach 1491-1556. Wywodził się ze znakomitego rodu rycerskiego, a jego młodość upływała na licznych grach hazardowych, częstych pojedynkach, z których o dziwo wychodził bez szwanku. Jego wzorcowymi bohaterami literackimi byli Cyd, rycerze okrągłego stołu, Roland, czyli zgoła nie święci, ale znakomici rycerze. Nawrócił się w dojrzałym wieku i wtedy też zaczął zgłębiać nauki teologiczne. Święty Ignacy jest m.in. patronem żołnierzy. Oprócz tego matek oczekujących potomstwa i rodzących kobiet. Święci są naszymi przewodnikami w drodze do Boga. Święty Ignacy jest dobrym przewodnikiem. Twórca zakonu jezuitów, intelektualista. Stanowił straż przednią w walce z reformacją i udało mu się skutecznie poprowadzić tę walkę. Poza tym znakomity przewodnik rekolekcyjny. W XX wieku został ogłoszony patronem wszystkich rekolekcji, a jego ćwiczenia duchowne, stanowiące podstawę późniejszych ćwiczeń ignacjańskich, są drogowskazem dla wszystkich, którzy szukają dobrej drogi. Życie świętego Ignacego z Loyoli pokazuje również, że warto, wręcz trzeba, nieustannie uczyć się, poznawać wiarę, poznawać życie, doskonalić się, by w chwili śmierci zostać wezwanym i chwalić Boga na wieki wieków. Amen.
Dla mnie tak bardzo osobiście wyjątkowym świętym jest, myślę, znany nam wszystkim święty Jan Bosko, charyzmatyczny wychowawca i apostoł młodzieży. Papież Pius XI przy okazji jego kanonizacji nazwał świętego Jana Bosko duchowym olbrzymem i dodał: w jego życiu nadprzyrodzone stało się niemal naturalne, niezwykłe zaś zwykłe. Święty Jan Bosko zainspirował mnie wtedy, kiedy byłem już księdzem. Co mnie w nim zainspirowało i nadal pociąga? Na pewno to, że był jednocześnie wielkim idealistą, tak jak każdy z nas miał piękne plany i szczytne marzenia, których nie bał się realizować, nawet pomimo różnych trudności, a często i nawet upokorzeń. A z drugiej strony był jednocześnie wielkim realistą. Jak mówimy, twardo stąpał po ziemi i umiał się dostosować do realiów codzienności. I właśnie to połączenie idealizmu oraz realizmu sprawia, że po dzień dzisiejszy ksiądz Bosko wciąż pozostaje mi bardzo bliski. Co więcej, Don Bosko był człowiekiem głębokiej modlitwy, był człowiekiem całkowitego zawierzenia oraz zaufania Panu Bogu. Bardzo dobrze pamiętam pewną scenę z filmu, który opowiada o jego życiu, kiedy Don Bosco bardzo żarliwie modlił się na swoim klęczniku, wpatrując się w krzyż, powierzając Panu Bogu dzieło, które rozpoczął oraz wszystkie sprawy młodych ludzi, z którymi się spotykał. I właśnie ta scena, ukazująca jego modlitwę, jest dla mnie osobiście bardzo przejmująca i przypomina mi wciąż na nowo, że każdy z nas nieustannie ma być narzędziem w ręku Pana Boga i że z Bogiem tak naprawdę wszystko jest możliwe. Tak na zakończenie Magda Anioł w jednym utworze śpiewa, że ze świętym Janem Bosco żadna troska nie jest troską. Dlatego Don Bosco, pomóż nam wszystkim iść drogą miłości i spraw prosimy, abyśmy pałając właśnie tym samym ogniem miłości mogli zdobywać jak najwięcej dusz dla Pana Boga. Święty Janie Bosco, módl się za nami.
Jak ksiądz Mateusz poprosił mnie, żebym opowiedziała Państwu o swoim ulubionym świętym, to od razu pomyślałam o ojcu Pio. Jak byłam mała, usłyszałam o człowieku, który ma zapach świętości. Pamiętam, że od razu zapytałam mamę, co to znaczy i co trzeba zrobić, żeby pachnieć tak samo. Ona oczywiście się uśmiechnęła i powiedziała mi, że tym człowiekiem jest właśnie ojciec Pio, którego zapach jest podobny do tego, który wydzielają fiołki. Po tych słowach wyszła z pokoju i po chwili wróciła i przyniosła mi taką dosyć cienką, starą książkę, która tak specyficznie pachniała, taki typowy zapach starej książki. I od razu zaczęłyśmy ją wtedy razem czytać. I od tego momentu ojciec Pio towarzyszy mi w życiu. Oczywiście z biegiem czasu stałam się bardziej świadoma. I dziś mogę powiedzieć, że wielu z nas powinno czerpać przykład z tego gorliwego zakonnika, który nie tylko budził, ale i budzi do dzisiaj Kościół i przynagla go do duchowej odnowy. Wielu chrześcijan karmi się jego duchowością eucharystyczną, maryjną i pokutną. I oczywiście z każdym dniem dowiaduje się o nim więcej. Dzięki pracy, nowym opracowaniom literackim czy działalności mediów, na przykład Facebook czy Instagram. No i oczywiście tą wiedzę, którą zdobywam, staram się przekazywać dalej, nie chcę jej zachowywać dla siebie. Ojciec Pio jest naprawdę potężnym pośrednikiem. Kiedyś przeczytałam, jak jeden zakonnik o nim mówi, że jest to prawdopodobnie najbardziej aktywnie działający święty w kościele. Był radosnym człowiekiem, a nie tak jak myśli większość, surowym zakonnikiem. Towarzyszyła mu w życiu powaga, która polegała na umiejętności wyczucia chociażby najmniejszego grzechu. Ciężko powiedzieć o tym wyjątkowym człowieku przez te kilka minut, które mam do dyspozycji. Z pewnością mogę powiedzieć, że każdą modlitwę, codzienną modlitwę traktował niezwykle gorliwie. A ponadto był stygmatykiem, miał łaskę przenikania wnętrza człowieka, uzdrawiania, dar bilokacji, był w stanie tak w cudzysłowie załatwić sprawy na odległość. Przypomniała mi się w związku z tym taka jedna historia, kiedy do klasztoru, gdzie przybywał ojciec Pio, przybyła pewna kobieta, która pragnęła poradzić się właśnie ojca Pio w bardzo ważnej sprawie. Było tak wiele osób do spowiedzi, że nie zdążyła zamienić się z nim ani jednego zdania. Rozczarowana poszła na dworzec kolejowy, by wrócić do swojego miasta. I będąc już na peronie usłyszała, że ma się zgłosić do zawiadowcy stacji. Ten przekazał jej list, w którym zawarta była odpowiedź na jej kłopoty. I takich historii jest naprawdę wiele. Ojciec Pio był także wrażliwy na los ludzi ciężko chorych. To dla nich z pomocą wielu hojnych dobrodziejów wybudował duży i nowoczesny szpital, który do dzisiaj służy ludziom cierpiącym na różne schorzenia. Ale zawsze mawiał, że głównym i najlepszym lekarzem obok świetnych specjalistów jest Pan Jezus. Zależało mu na tym, by czas choroby ludzie przeżywali z wiarą w Bożą opatrzność, a także by w jej trudnej próbie nie byli osamotnieni. Dlatego chorych, którzy tam się leczą, wspierają także liczni wolontariusze. O ojcu Pio mogłabym opowiadać naprawdę godzinami, ale chciałabym jeszcze wspomnieć, że kilka lat temu wpadła mi w ręce książka o jego walce ze złymi duchami, o tym, że wykrada grzeszne ciała i prowadzi je ku Bogu. I chciałam, żeby to niesamowite wezwanie do nawrócenia pojawiło się tutaj w tej krótkiej wypowiedzi, bo często wspominał o tym ojciec Pio, aby Jezus narodził się w naszych sercach, aby narodził się w naszych rodzinach i w naszej wspólnocie. Pamiętajcie, że misja ojca Pio nadal trwa.
Jeśli ufasz Bogu, wszystko jest możliwe. Te słowa wypowiedziała święta Rita, która sama jest idealnym przykładem na to, że nie mamy żadnego wpływu na to, jakie zamiary wobec nas ma sam Bóg, jak to jest zapisane w boskim planie, ponieważ przez większość swojego życia żyła jako zwyczajny człowiek, zwyczajna kobieta, miała męża, synów, ale kiedy ich straciła, jej życie się odmieniło, ponieważ wstąpiła do zakonu i wtedy zaczęła już zupełnie nowy etap w swoim życiu. Jest ona patronką rodzin i przebaczenia, ale przede wszystkim znana jest z tego, że jest patronką od spraw trudnych i beznadziejnych. Dla mnie przygoda właśnie ze świętą Ritą rozpoczęła się w bardzo ciężkim momencie zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny, ponieważ dowiedzieliśmy się o tym, że mój dziadek jest chory, co tak naprawdę zupełnie odwróciło nasz świat o 180 stopni, bo niewiadome było to, jak przebiegnie operacja. Po samej operacji, o której teraz mówię, stan mojego dziadka był bardzo krytyczny. Wręcz lekarze mówili, że możemy liczyć się ze wszystkim. I właśnie w tym momencie stwierdziłam, że to jest idealny moment na to, żeby pomodlić się do świętej Rity. I właśnie uczyniłam to w dzień, w którym wróciliśmy ze szpitala, gdzie usłyszeliśmy, że musimy przygotować się na wszystko, a już, o ile się nie mylę, następnego dnia lekarze stwierdzili, że stan mojego dziadka się polepszył i że wybudzą go ze śpiączki farmakologicznej. I to był ten moment, kiedy zrozumiałam, jak wielką moc ma modlitwa, taka szczera, płynąca prosto z serca. I właśnie tutaj, za przyczyną, za wstawiennictwem świętej Rity, która jest od tamtego momentu ze mną cały czas, w każdym ciężkim momencie, jaki spotyka mnie w moim życiu, właśnie proszę ją o to, aby mi pomogła, i nie zdarzyło mi się jeszcze ani razu, naprawdę, aby nie wysłuchała mojej prośby i w pewnym stopniu nie pokierowała mną, bo na pierwszy rzut oka twierdziłam, że o nie, to nie jest to, jednak tym razem mnie nie wysłuchała. Ale efekty przyszły dopiero po czasie, więc też trzeba cierpliwie czekać na to, aż wszystko się ułoży. Chociaż musimy też pamiętać o tym, że nie zawsze jesteśmy w stanie zmienić tego, co zaplanował dla nas sam Bóg. Ale warto mieć swoich przyjaciół wśród świętych, którzy są przy nas zawsze i którzy wspierają nas właśnie swoją modlitwą. Więc serdecznie chciałabym polecić właśnie wszystkim osobom, którym jest ciężko, właśnie modlitwę do świętej Rity, aby nam towarzyszyła w każdym trudnym momencie naszego życia.
Kiedy mam pomyśleć o moim ulubionym świętym, to pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to jest święta Teresa z Lizie. Zaraz potem jej rodzina, zwłaszcza rodzice Zelia i Ludwik Martin, którzy zostali wyniesieni na ołtarze jako małżeństwo. Święta Teresa od dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, znana też jako Mała Teresa, najlepiej myślę, francuska karmelitanka Bosa. Urodziła się ona jako ostatnia z dziewięciorga rodzeństwa, z dziewięciorga dzieci, Zeli i Ludwika. Jej ojciec był z zawodu zegarmistrzem, matka koronkarką. Ponieważ ten interes koronkarski bardzo dobrze się rozwijał, to Ludwik zaprzestał zegarmistrzostwa, ale pragnienia realizacji swojego powołania rodziców świętej Teresy były inne, odmienne. Zarówno Zelia, jak i Ludwik chcieli realizować swoje życie w zakonie. Niestety z różnych względów nie udało się zrealizować tych planów jakby według ich woli. Natomiast wola Boża była zupełnie inna i na nią przystali. Kiedy się spotkali, to już po 3 miesiącach wzięli ślub. Przez pierwszy rok według ich postanowienia, ich małżeństwo było tak zwanym białym małżeństwem. Dopiero po roku zdecydowali się też na modlitwie, aby mieć potomstwo. Zelia kolejno rodziła dzieci, było ich 9, 5 z nich przeżyło okres dzieciństwa. Te 5 dziewcząt, bo to były dziewczyny, które przeżyły do dorosłego wieku, wszystkie zostały zakonnicami. Więc proszę sobie wyobrazić, jak niesamowite musiało być to małżeństwo, niesamowita rodzina, która wychowała dzieci właśnie do takiego życia, z takimi pragnieniami. Zelia Martę, a więc matka Teresy, umarła, kiedy ta miała 4 lata. Teresa znała swoją matkę jedynie z opowiadań. Oczywiście na pewno gdzieś jakiś cień wspomnień istniał, natomiast większość to, co widziała o swojej matce, pochodziło z relacji bardzo kochającego ją ojca i z relacji swoich sióstr. Gdy Teresa skończyła 8 lat, rozpoczęła naukę w szkole klasztornej sióstr benedyktynek. Po roku od tego czasu jej ukochana siostra, siostra Paulina, wstąpiła do zakonu karmelitanek bosych w Lisieux. I wstąpienie do tego zakonu okazało się być także wielkim pragnieniem Teresy. Oczywiście była jeszcze za młoda. Początkowo odmówiono jej przyjęcia do zakonu. Jest to taka historia, kiedy to Teresa udaje się do papieża, aby ten wstawił się za nią, by mogła już wstąpić jak najszybciej do Karmelu. To się wkrótce dzieje. Kiedy kończy 15 lat, przekracza mury zakonu w Lisieux, zostaje karmelitanką bosą, przyjmuje imię Teresy od Dzieciątka Jezus, potem dodając jeszcze i Najświętszego Oblicza i zaczyna realizować, choć właściwie... Ona już je rozpoczęła wcześniej, ta jej droga, którą miała cały czas w sercu, droga głębokiej miłości. Drogę tę, swoją duchową drogę, nazywała małą drogą dzieciństwa duchowego. Pragnieniem jej życia było pogłębianie miłości, a to pogłębianie miało się odbywać poprzez cierpienie. I tak też się stało, że jej życie zakończyło się właśnie wielkim cierpieniem. Zachorowała na gruźlicę. Przez kilka miesięcy leżała, cierpiała, nie mogła normalnie funkcjonować, ale też ten czas nie został bez echa. Dzięki swojej siostrze Paulinie, która była jednocześnie jej przełożoną matką Agnieszką od Jezusa, zostawiła po sobie świadectwo, słowa właśnie spisane przez matkę Agnieszkę. Świadectwo cierpienia, świadectwo umierania i wielkiego pragnienia bycia już z Chrystusem w niebie. Ja tylko chcę Państwa zostawić z takimi słowami, które Teresa wtedy, w tym czasie mówiła, w tym czasie umierania. Byłabym ogromnie nieszczęśliwa w niebie, gdybym nie mogła sprawiać na ziemi małych przyjemności tym, których kocham. Myślę, że po takiej deklaracji warto zaprzyjaźnić się ze świętą Teresą z Lisieux, do czego Państwa bardzo zachęcam. Mnie najbardziej w tej postaci urzeka właśnie droga dziecięctwa, droga bezwarunkowej ufności w to, że Pan Bóg wie lepiej. Wiem, że jest to coś, czego mnie wielokrotnie brakuje i potrzebuję takiego wzorca w postaci świętej Teresy, która wiedziała, jak być poddaną Bogu, jak ufać, jak kochać. Wzruszający przykład młodej kobiety, bezgranicznie zakochanej w Chrystusie i oddającej się Mu całkowicie. Całkowicie.
Młody chłopak, radosny, pełen energii, moglibyśmy powiedzieć o nim taki boży wariat. Alpinista, bardzo przystojny. Ktoś mógłby w tym miejscu stwierdzić, że mówię o moim ukochanym, o kimś dla mnie bardzo ważnym. I tak trochę jest, bo można mówić o zakochaniu. Mam tutaj na myśli zakochanie w świętości. I z całą pewnością muszę stwierdzić, że jestem zakochana w świętości błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego. Wiele by można mówić na temat jego życiorysu. Nie chcę tutaj przytaczać faktów z jego życia. Pier Giorgio mnie zadziwia i zaskakuje. Zaskakuje mnie to, że żył tylko 24 lata, ale przez ten czas bardzo wiele zdążył zrobić. To nie jest tak, że dostał jakąś nagrodę. za wybitne osiągnięcia w nauce czy w dobroczynności. Największą nagrodą była dla niego miłość Boga. Lubię świętych, z którymi mnie coś łączy. Dlatego między innymi poprzez miłość do górskich wędrówek na początku zaprzyjaźniłam się ze świętym Janem Pawłem II. I tak było z moją przyjaźnią z Pier Giorgiem. Bardzo kochał góry. Założył Towarzystwo Ciemnych Typów. W ramach tych działań wraz z przyjaciółmi właśnie wędrował w góry. Był to czas wspólnej modlitwy, zabawy, wspólnego przebywania ze sobą i umacniania przyjaźni i relacji z drugim człowiekiem i z Bogiem. I przyjaźni też mnie Pier Giorgio uczy. Przyjaźni takiej, która często każe nam zapominać o sobie, a być dla drugiego człowieka. Bo Pier Giorgio zawsze był dla drugiego. Widział potrzeby innych, od tych najmniejszych, kiedy ktoś potrzebował butów, to po prostu je oddawał. Wywodził się z bardzo bogatej rodziny i ktoś by mógł powiedzieć, że dzięki pieniądzom mógł osiągnąć sukces, poznawać świat, a on skupił się na konkretach. Kiedyś powiedział, jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego twojego działania, to dojdziesz do mety. I to jest konkretne postanowienie, bo we wszystkim, co robisz, ma być Bóg. A czasami jest tak łatwo zapomnieć i odpuścić. I wtedy Pier Giorgio pokazuje, że warto, że czasami warto ponosić trud dla uśmiechu drugiego człowieka, dlatego że ktoś dzięki tobie poczuje się lepiej. Myślę, że błogosławiony Pier Giorgio Frassati był inny. W tym znaczeniu, że przyjmował inne postawy od tych, które narzucał mu jego świat. Gdyby ktoś pytał, dlaczego został błogosławionym, a mam nadzieję, że wkrótce będzie świętym, to chyba wskazałabym na normalność. On właściwie codziennie zdobywał niebo. Świętość przychodziła w konkretnym działaniu. Jedna z osób, która znała Pier Giorgia, powiedziała o nim w ten sposób. Jest prosty, dobry, ale nie, jak wielu uważa, stale klęczącym świętoszkiem. Bardzo lubię te słowa, bo one pokazują, że błogosławiony Pier Giorgio jest prawdziwy. Jest podobny do wielu z nas. Podobny w naszej radości, w codziennych sprawach, w których mamy szansę na to, żeby być świętymi. Codziennością zdobywał niebo. Tak. I jak myślę o jego życiu, które nie było idealne, bo popełniał błędy, bo czasami coś mu się nie udawało, na przykład zdanie egzaminu, to myślę sobie, jest nadzieja i dla mnie. Mam szansę na świętość. W górę. Verso el alto, jak mówił błogosławiony Pier Giorgio Frassati.
Ulubiony święty.